Lekcja 11. 15 marca. Co jeszcze mogłam zrobić? Sobota po południu, 8 marca. Tekst pamięciowy. Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Ewangelia Jana 18:37. Przed laty w amerykańskim czasopiśmie Guide, adwentystycznym tygodniku dla nastolatków, ukazało się ciekawe opowiadanie historyczne z epoki średniowiecza. Bohaterem opowiadania był osierocony chłopiec o imieniu Denis, przygarnięty na wychowanie przez obcą rodzinę. Otóż Denis znienawidził króla rządzącego krajem, bo gdy jego przybrani rodzice zachorowali, to żołnierze królewscy zabrali go od nich i nigdy więcej ich nie zobaczył. Dopiero gdy podrósł, zrozumiał, że król nakazał oddzielić zdrowych od chorych, aby zmniejszyć liczbę ofiar dżumy. Prawda o królu wyzwoliła Denisa z nienawiści, która skaziła jego dziecięce lata. Przekonał się, że król zawsze i w każdym przypadku postępował, kierując się miłością do swego ludu. Wielu ludzi obecnie postrzega Boga podobnie, jak Denis postrzegał swojego króla. Zło, jakiego byli świadkami albo doświadczyli, sprawia, że nienawidzą Boga albo zaprzeczają Jego istnieniu. Gdzie jest Bóg, gdy ludzie cierpią? Jeśli Bóg jest dobry, dlaczego na świecie jest tak dużo zła? Wielki Bój rzuca światło na to ważne zagadnienie, ale wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Jednak gdy wszystkie nasze próby znalezienia odpowiedzi zawiodą, możemy popatrzeć na ukrzyżowanego Jezusa i dojrzeć w Nim Boga, któremu można zaufać, wbrew wszelkim pytaniom pozostającym bez odpowiedzi. Niedziela, 9 marca. Chrystus zwycięzca. Choć istnieje i działa wróg, którego sam Chrystus nazwał władcą tego świata uzurpatorem, to jednak prawdziwym królem wszechświata jest Jezus. On zwyciężył za nas i w Nim możemy zwyciężać nawet pośród trudności i cierpienia. Dzieło Chrystusa przeciwdziała wrogowi pod każdym względem. Jak zauważyliśmy, Pismo Święte opisuje diabła jako 1. Zwodziciela świata od początku. Zobacz objawienie Jana 12:9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ewangelia Mateusza 4:3. I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Ewangelia Jana 8:44. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Drugi list do Koryntian 11:3. Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Pierwszy list Jana 3:8. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć działa diabelskie. 2. Oszczerce i oskarżyciela Boga i Jego ludu. Zobacz objawienie Jana 12:10. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący, teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Objawienie Jana 13:6. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. Księga Hioba 1:1-22. Był mąż w ziemi z imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu w swoim dniu, Wtedy posyłali po trzy swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc, woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, Chaldejczycy wystawili trzy chówce, napadli na wielbłądę i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł, twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na młódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Księga Hioba 2:1-13. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności. Chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana, oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana, i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać, i siedział w popiele. I rzekła do niej jego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli, każdy ze swojej miejscowości, Elifas z Temanu, Bildad z Szłach i Sofar z Naama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go, poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty, i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa, widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Księga Zachariasza 3:1-2. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? Judy 1:9. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech cię Pan potępi. 3. Uzurpatora przypisującego sobie władzę nad światem. Zobacz Ewangelia Jana 12:31. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Ewangelia Jana 14:30. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Ewangelia Jana 16:11. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Dzieje apostolskie 26:18. Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Drugi list do Koryntian 4:4. W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. List do Efezjan 2:2. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Pierwszy list Jana 5:19. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Co werset ten mówi o dziele Chrystusa przeciwstawiającym się zwiedzeniom wroga. Co to znaczy, że Jezus jest królem? Przeczytaj Ewangelia Jana 18:37. Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Choć Pismo Święte uczy, że szatan jest arcyzwodzicielem, oszczercą, oskarżycielem i uzurpatorem roszczącym sobie prawo do panowania nad światem, to jednak uczy także o tym, iż Jezus pokonał szatana pod każdym względem. 1. Jezus przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Ewangelia Jana 18:37. 2. Przez swoją ofiarę na krzyżu Jezus dobitnie wykazał doskonałą sprawiedliwość i miłość Boga obalając oszczercze twierdzenia szatana. 3. Jezus ostatecznie unicestwi panowanie diabła, który wie, iż czasu ma niewiele. Objawienie Jana 12:12. Porównaj list do Rzymian 16:20. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego, Jezusa, niechaj będzie z wami. Chrystus królować będzie na wieki wieków. Objawienie Jana 11:15. W sumie, bez względu na to, co szatan zamierza, jest już pokonanym wrogiem, a dla nas najważniejsze jest przyjęcie zwycięstwa Chrystusa każdego dnia, chwila po chwili, wraz z obietnicami danymi nam na mocy Jego ofiary na krzyżu. Wiemy, która strona jest zwycięska w wielkim boju. Jak nasze codzienne wybory wpływają na to, po której stronie ostatecznie się znajdziemy? Jak możemy się upewnić, że jesteśmy po zwycięskiej stronie już teraz? Poniedziałek, 10 marca. Sprawiedliwy i usprawiedliwiający. Pod każdym względem działo Chrystusa niweczy działa diabelskie. Według pierwszy list Jana 3:8 Jezus na to się objawił, aby zniweczyć działa diabelskie oraz zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. List do Hebrajczyków 2:14. Jednak zupełne obalenie panowania wroga nastąpi w dwóch etapach. Po pierwsze przez działo Chrystusa na krzyżu obalone zostały oszczercze oskarżenia szatana. Po drugie szatan i jego królestwo zostaną całkowicie unicestwieni. Co wersety te mówią o sposobie, w jaki Chrystus obala oskarżenia diabła. Przeczytaj list do Rzymian 3:23-26. gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. List do Rzymian 5, 8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jak zauważyliśmy, wróg twierdzi, że Bóg nie jest w pełni sprawiedliwy ani miłujący. Jednak w Chrystusie Bóg udzielił ostatecznego objawienia swojej sprawiedliwości i miłości, gdy złożył nieskończenie wielką ofiarę na krzyżu. Gdy Jezus umarł na krzyżu, szatan zobaczył, że z jego oblicza zerwana została maska. Jego postępowanie zostało ujawnione wobec nieupadłych aniołów i całego niebiańskiego wszechświata. Objawił się jako morderca. Przelewając krew Syna Bożego, pozbawił się sympatii niebiańskich istot. Jak werset ten objaśnia wszechświatowy wymiar zwycięstwa Chrystusa na krzyżu? Przeczytaj objawienie Jana 12, 10-12. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący, teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. W świetle pierwsza księga Mojżeszowa 3, 15. I ustanowię nieprzyjaźni między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Historia zbawienia stanowi wystarczający dowód dla nas, byśmy mogli ufać, że Bóg zawsze działa dla dobra wszystkich istot. Bóg objawiony w Piśmie Świętym zawsze czyni to, co dobre i konieczne w takim stopniu, w jakim jest to możliwe w ramach wielkiego boju. Zobacz piąta księga Mojżeszowa 32, 4. On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe, jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Pierwsza księga Samuela 3, 18. I opowiedział mu Samuel całą rzecz i nie ukrył przed nim. On zaś rzekł, Pan to jest. Niech więc czyni, co jest dobre w oczach Jego. Księga Psalmów 145, 17. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich działach swoich. Księga Daniela 4, 34. Teraz ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie Jego działa są prawdą i Jego ścieżki sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Księga Habakuka 1, 13. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? Objawienie Jana 15, 3. I śpiewali pieśni Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc, wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Pierwsza księga Mojżeszowa 18, 25. Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? Dlaczego objawienie sprawiedliwości i miłości Boga w ramach wielkiego boju jest tak ważne? Gdy myślisz o ofierze Chrystusa złożonej na krzyżu i dokonaniach Boga w ramach planu odkupienia, dlaczego pozwalają ci one ufać miłości Boga wbrew próbom i cierpieniom, które przeżywasz? Wtorek, 11 marca. Pieśń o ulubieńcu. W ramach wielkiego boju Bóg w zdumiewający sposób objawił swoją miłość i sprawiedliwość. Jednak ktoś może zapytać, czy Bóg nie powinien uczynić więcej, niż uczynił, by zapobiec złu i ewentualnie je usunąć? Wiemy, że w ramach wielkiego boju Bóg działa w sposób szanujący wolną wolę niezbędną dla pełnego rozkwitu więzi miłości między Nim a ludźmi. Ponadto Jego działania posiadają wyraźne moralne ograniczenia, czyli reguły walki w kontekście istniejących kontrowersji związanych z Jego charakterem, które mogą zostać rozstrzygnięte wyłącznie przez objawienie Jego miłości. Kto przemawia w tych wersetach? O kim jest w nich mowa? Kogo oznaczają winnica i jej właściciel? Jakie znaczenie mają działania właściciela wobec winnicy? Jaki jest ich wynik? Przeczytaj Księga Izajasza 5:1-4. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? W tych wersetach Izajasz przytacza pieśń o ulubieńcu i jego winnicy. Właścicielem winnicy jest sam Bóg, a winnica oznacza lud Boży. Zobacz na przykład Księga Izajasza 1:8. I pozostała córka syjońska jak szałas w winnicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone. Księga Jeremiasza 2:21. A przecież to ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy, a jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorośl dziką. Jednak alegorię tę można rozszerzyć na całość działań Boga w świecie. Według tych wersetów właściciel winnicy Bóg uczynił wszystko, czego w granicach rozsądku można oczekiwać, by zapewnić pełny rozwój winnicy. Tak więc winnica powinna była rodzić dobre winogrona, ale zamiast tego rodziła, jak czytamy w Księga Izajasza 1:2, złe owoce, Biblia Warszawska czy też cierpkie owoce, dzisiejsza Biblia Gdańska. Hebrajskie wyrażenie użyte tutaj można też przetłumaczyć jako zepsute jagody, Nowa Biblia Gdańska. Tak więc winnica rodziła cuchnące winogrona. W Księga Izajasza 5:3 narrator zmienia się na samego Boga, który wzywa ludzi, by rozsądzili między nim a jego winnicą. W Księga Izajasza 5:4 Bóg zadaje bardzo ważne pytanie, cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Co jeszcze Bóg mógł uczynić? To zdumiewające, że Bóg wzywa ludzi, by osądzili to, czego dokonał. Gdy patrzysz na krzyż, na którym Bóg ofiarował siebie za grzechy ludzkości, jakiego zdumiewającego znaczenia nabierają te słowa, cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Środa, 12 marca. Chrystusowa przypowieść o winnicy. W przypowieści o właścicielu winnicy w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus wspomina alegorię z 5 rozdziału Księgi Izajasza i rzuca dodatkowe światło na charakter działań właściciela wobec winnicy. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 21:33-39 w kontekście pytania zadanego w Księga Izajasza 5:4. Co jeszcze Bóg mógł uczynić niż to, co uczynił? Ewangelia Mateusza 21:33-39. Innego podobieństwa wysłuchajcie, był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę, i wydzierżawił ją wieśniakom, i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, nuże, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Księga Izajasza 5, 4. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Pierwsza część przypowieści Chrystusa jest cytatem z 5 rozdziału Księgi Izajasza z pieśni o właścicielu i jego winnicy. Jezus dodaje, że ów właściciel wydzierżawił winnicę wieśniakom i odjechał. Ewangelia Mateusza 21, 33. Gdy właściciel winnicy dwa razy wysłał swoje sługi proroków, by zebrali część owoców należących do niego, to dzierżawcy zabili ich. Wreszcie właściciel wysłał swojego syna Jezusa, będąc przekonany, że uszanują syna jego. Ale ci zamordowali także syna, mówiąc między sobą: to jest dziedzic, noże, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Ewangelia Mateusza 21, 38-39. Co jeszcze Bóg mógł czynić? Ojciec tak umiłował ludzi, iż oddał za nich swojego umiłowanego syna. Zobacz Ewangelia Jana 3, 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeśli wielki bój ma naturę taką, jaką tu sugerujemy, jego rozstrzygnięcia nie można przyspieszyć siłą, gdyż wymaga ono pełnego wykazania, jaki jest charakter Boga. To objawienie znajduje swój najpełniejszy wyraz w dziele Chrystusa. Czego więcej moglibyśmy oczekiwać ponad to, że Bóg w Chrystusie wydał siebie na śmierć za nas, aby usprawiedliwić nas, a jednocześnie nie zlekceważyć w żadnym stopniu swojej sprawiedliwości i doskonałej miłości. Ofiarowanie Chrystusa na krzyżu świadczy o tym, że Bóg uczynił wszystko, co można było uczynić, by zahamować i wyeliminować zło, nie niszcząc warunków dla rozwoju autentycznej miłości. Gdyby jakikolwiek inny sposób był dostępny dla Boga, czy nie skorzystałby z niego? Choć ludzkość straszliwie cierpi w wyniku wielkiego boju, to jednak Bóg cierpi najwięcej. Gdy patrzymy na ukrzyżowanego Jezusa, widzimy cierpienie, jakie spadło na Boga wskutek grzechu. Jednak wolność niezbędna dla miłości była tak święta, iż Chrystus był gotowy cierpieć, byle uratować nas, nie odbierając nam wolności. Czyje choroby i cierpienia Chrystus poniósł na krzyż? Jak świadczy to o tym, czego Bóg dokonał dla nas i jak wielką cenę za to zapłacił? Przeczytaj Księga Izajasza 53, 4. Leczony nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Czwartek, 13 marca. Oczyszczenie z zarzutów skierowanych przeciwko charakterowi Boga. Ostatecznie charakter Boga zostanie oczyszczony z wszelkich skierowanych przeciwko Niemu zarzutów. Dzięki dziełu Ojca, Syna i Ducha Świętego doskonała sprawiedliwość i miłość Boga w planie odkupienia zostaną wykazane ponad wszelką wątpliwość. Zobacz list do Rzymian 3, 25-26, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. List do Rzymian 5, 8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Przeczytaj list do Rzymian 3, 1-4 w kontekście Księga Izajasza 5, 3-4. Co wersety te mówią o oczyszczeniu Boga z zarzutów w ramach wielkiego boju? List do Rzymian 3, 1-4. Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyroczni Boże. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Księga Izajasza 5, 3-4. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, Rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? W trzecim rozdziale listu do Rzymian i piątym rozdziale księgi Izajasza widzimy, że Bóg w pewnym ograniczonym sensie zaprasza stworzone istoty, by osądziły jego charakter, choć nie mają do tego prawa ani odpowiedniego statusu. Ostatecznie, gdy wszystkie księgi zostaną otwarte, ujrzymy dowody, iż Bóg jest doskonale uczciwy i sprawiedliwy. Bóg zostanie oczyszczony ze stawianych mu zarzutów przed mieszkańcami całego wszechświata. Czego wersety te uczą o oczyszczeniu Boga ze stawianych mu zarzutów w finale wielkiego boju? Przeczytaj, objawienie Jana 15, 3. I śpiewali pieśni Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc, wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów, objawienie Jana 19, 1-6. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił, Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego, osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli powtórę, Alleluja! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło 24 starców, i 4 postacie, i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc, Amen, Alleluja! A od tronu rozległ się głos mówiący, chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły, Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. W Piśmie Świętym widzimy, że Bóg troszczy się o swoje dobre imię. Dlaczego? Nie sposób tworzyć więzi miłości z kimś, kogo charakter nie budzi zaufania. Gdyby ktoś opowiadał kłamstwa o twoim charakterze twojemu przyszłemu współmałżonkowi, zrobiłbyś wszystko, żeby przeciwstawić się tym kłamstwom, bo groziłyby one rozpadem wzajemnych więzi. Ostatecznie Bóg zostanie oczyszczony ze stawianych mu zarzutów dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu i całemu planowi odkupienia. Na sądzie przedadwentowym Bóg zostanie oczyszczony z tych zarzutów przed obliczem całego wszechświata. Następnie na sądzie poadwentowym, gdy odkupieni będą sądzić nawet aniołów. Zobacz pierwszy list do Koryntian 6, 2-3. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Bóg zostanie oczyszczony z zarzutów w ten sposób, iż odkupieni otrzymają okazję do przejrzenia zapisów i przekonania się, dlaczego Bóg postępował w taki, a nie inny sposób, i że wszystkie Jego wyroki były zawsze doskonale sprawiedliwe i zgodne z Jego miłością. Kto z nas nie ma wielu pytań, które chciałby zadać Bogu? Zanim zakończy się wielki bój, otrzymamy odpowiedzi na wszystkie trudne pytania. Zobacz pierwszy list do Koryntian 4, 5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Na koniec wszyscy oddadzą cześć Bogu i wyznają, że Jezus jest Panem. Zobacz list do Filipian 2, 10-11. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Będzie to ostateczne przypieczętowanie oczyszczenia z zarzutów skierowanych przeciwko charakterowi Boga. Piątek, 14 marca. Do dalszego studium. Wszystko, co było dla nas niezrozumiałe w zrządzeniach opatrzności, w przyszłym świecie stanie się jasne. Rzeczy trudne do pojęcia zostaną wytłumaczone. Odsłonią się przed nami tajemnice łaski. Tam, gdzie nasze ograniczone umysły dostrzegały jedynie zamęt i złamane obietnice, ujrzymy najdoskonalszą i najpiękniejszą harmonię. Zrozumiejmy, że nieskończona miłość dopuściła doświadczenia, które wydawały się najcięższe. gdy uświadomimy sobie pełną czułości opiekę tego, który sprawia, że wszystko współpracuje ku naszemu dobru, będziemy się weselić niewypowiedzianą radością pełną chwały. Pytania do dyskusji. 1. Czy zdarzało ci się popaść w zakłopotanie przy próbach zrozumienia opatrznościowych działań Boga? Jakim pocieszeniem jest dla ciebie myśl, że wszystkie takie problemy zostaną kiedyś wyjaśnione? 2. Pomyśl, jak dużo Chrystus poświęcił, stając się człowiekiem i oddając życie za ludzkość. Jak świadczy to o miłości Boga i o Jego wiarygodności? Czy Bóg mógł jeszcze uczynić coś więcej? 3. Dlaczego dobre imię Boga jest tak ważne? Dlaczego obrona dobrego imienia Boga jest tak ważna dla nas jako chrześcijan? W jaki sposób chrześcijanie czasami przyczyniali się do znieważania imienia Chrystusa? Co możemy zrobić, by właściwie reprezentować Chrystusa wobec bliźnich jako Jego wyznawcy? 4. Obecnie nawet nasze najlepsze odpowiedzi na pytania dotyczące problemu zła są niepełne. Co możemy zrobić, by wspierać cierpiących i nieść pomoc potrzebującym w świecie w oczekiwaniu na ostateczne rozwiązanie problemu zła? 5. Zastanów się nad Księgą Izajasza 53:4. Co oznacza fakt, że Chrystus poniósł nasze choroby i cierpienia? Jak śmierć Chrystusa na krzyżu zmieniła sytuację całej ludzkości oraz jak pomaga nam to zrozumieć plan zbawienia i cenę zapłaconą przez Boga, by nas zbawić?